Do komentarzu do encykliki Evangelium Vitae chciałbym zatrzymać się przy innej encyklice, i tutaj już się zwracam w stronę pana profesora. Ewangelium Pracy nazwano encyklikę Laborem Exercens.
Ta encyklika faktycznie jest taką wykładnią Ewangelii dla ludzi pracy oraz dla ludzi zajmujących się organizacją pracy, polityką pracy, stosunkami społecznymi. W tej encyklice Ojciec Święty mówi w sposób bardzo kategoryczny, że to człowiek jest najważniejszy i praca, wszystko co z pracą jest związane, jest dla Niego. On jest podmiotem pracy i ta relacja nie może być nigdy odwracana. Odwrócenie tej relacji oznacza, jego zdaniem, proces wynaturzenia pracy ludzkiej, pozbawienia jej cech ludzkich. Jeśli organizacja pracy, jeśli technologia pracy, jeśli sposób zarządzania pracą mają się stać w którymś momencie ważniejsze niż sam podmiot tej pracy, niż człowiek pracujący, oznacza to, że praca straciła cechy ludzkie, że zaczyna ludzkość funkcjonować w świecie wyalienowanym. Mianowicie w takim, gdzie wytworzona przez człowieka dzięki jego pracy rzeczywistość nie służy już jemu więcej, lecz uzyskuje byt niezależny od swojego wytwórcy. I co więcej, narzuca swoje prawa świata wyalienowanego temuż swojemu wytwórcy. Bez tej encykliki, powiedziałbym, nie byłoby polskiej Solidarności, przynajmniej w takim kształcie, jak to historycznie było.
Mówi pan profesor, rozumiem, i o tej pierwszej Solidarności, i o tej odrodzonej później.
Oczywiście, na tą encyklikę czekała polska Solidarność. Ojciec Święty jej obiecywał, że da taką podporę moralną oraz intelektualną temu ruchowi. I tak się też stało. Ojciec Święty był dumny z tego, że w Polsce zrodziła się Solidarność, z jego zresztą inspiracji. I dzięki temu ruchowi zmieniło się również życie polityczne, nie tylko w naszym kraju, lecz w tej części Europy. W 15-lecie powstania ruchu Solidarność odbyła się w Warszawie konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy. Rzadko Międzynarodowa Organizacja Pracy odbywa poza Genewą swoje konferencje. Specjalnie, żeby uhonorować polską Solidarność, zorganizowano w Warszawie. I między innymi jednym z takich akcentów była encyklika Laborem Exercens na tej konferencji przedstawiana. Miałem taki, no niewątpliwie, zaszczyt, tak, reprezentowania Stolicy Apostolskiej jako jej delegat, przedstawiciel oficjalny, akredytowany na tej konferencji. Tak sobie myślałem, no bez niego nie byłoby polskiej Solidarności, ani tych wszystkich przemian w całej Europie. Mamy teraz w nim potężnego protektora.
Chciałbym jeszcze poprosić o takie refleksje, mianowicie chodzi o branie odpowiedzialności za życie społeczne. Ta przestrzeń myślenia pojawiała się i w wypowiedziach pani doktor, i w wypowiedziach pana profesora. O jeszcze jednej rzeczy wspomnę, oboje państwo jesteście uczestnikami ruchu Focolari, który gromadząc wielkie rzesze ludzi także jest taką szkołą właśnie brania odpowiedzialności za życie społeczne. Czy Jan Paweł II, spotykając się z przedstawicielami Focolarynów, często na to właśnie zwracał uwagę?
Akurat poznaliśmy ruch w 23. rocznicę naszego ślubu.
Powiedzmy po cichu, było to niecałe 20 lat temu.
Tak, w związku z tym rzeczywiście ruch znamy 17 lat i na pewno w dużym stopniu pomógł nam i nie tylko w życiu rodzinnym i w życiu małżeńskim jako ruch jedności, a więc przede wszystkim jednania się i szukania tej komunii, prawda, z bratem tym najbliższym, czyli z współmałżonkiem. Na pewno ruch był i jest, prawda, czymś, co, a duchowość, zwłaszcza ruchu, duchowość, która przekazała nam jakoś w swoim charyzmacie Kiara, jest tym, co nam pomaga właśnie tą jedność małżeńską i jedność rodzinną budować, ale to oczywiście potem no, momentalnie prowadzi nas do innych, prawda? Do tego, żeby nasz dom stanowił jakieś takie miejsce, gdzie inni znajdują przystań i żeby tutaj mogli się poczuć kochani i przyjęci i ugoszczeni i właśnie, żeby znaleźli to serce, tak? Które ich kocha i które pomaga. Ale też oczywiście jest to no, kierunek wyjścia na zewnątrz. I tutaj Jan Paweł II zawsze, kiedy w swoich pielgrzymkach wędrował po świecie, to szukał i mówił, że rozpoznaje ten lud fokolarski, jak to mówił. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to, co mi ruch daje, to jest komunia z najmniejszym, z tym najbardziej bezbronnym, z tym najbardziej opuszczonym, zagrożonym, zależnym, bezbronnym, tym, który wymaga opieki, ten, który bez naszego pochylenia, prawda, nie może żyć. Czyli to jest z jednej strony dziecko nienarodzone, czy małe dziecko, ale też człowiek umierający, człowiek właśnie stary. Wszędzie tam, gdzie jest życie zagrożone, to dla mnie jest to jakieś takie przywołanie, tak, do komunii z bratem, z tym, który jakby najbliższy jest Jezusowi opuszczonemu na krzyżu, który właśnie wołał do Ojca, dlaczego go opuścił. Także ruch tutaj pomaga, ale myślę, że nie tylko on jest źródłem zaangażowania. Są to również korzenie rodzinne, jest to biografia jakby taka, genealogia rodziny, ale też jest to kształtowanie się na Katolickim Uniwersytecie wśród takich profesorów, jakich myśmy mieli w czasie studiów i potem jeszcze, prawda, w tych wczesnych latach naszej młodości takiej naukowej, gdzie mieliśmy autorytety, gdzie mieliśmy osoby, które mogliśmy nazywać mistrzami, wzorce osobowe, na których mogliśmy się oprzeć i rola tych postaci, tych osób jest ogromna i one ciągle żyją w naszym sercu. Myślę, że ważne, żeby sobie uzmysłowić, że dla nas zawsze, jako dla małżonków, prawda, KUL był jednak tym drugim domem rodzinnym. Nasze zaangażowanie społeczne jest po prostu realizacja misji Uniwersytetu, Bogu i Ojczyźnie.
Jeśli chodzi o związek Ojca Świętego z ruchem Focolare, to można by bardzo krótko i lapidarnie stwierdzić. Uważał ruch Focolare za pewną formę przyszłości dla Kościoła katolickiego. Wyrazem tego było to, iż Jan Paweł II przeznaczył, podarował, można powiedzieć, ruchowi Focolare swojej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Część, duży budynek, w którym mieści się obecnie Centrum Kongresowe Ruchu Focolare. Ta duchowość Focolare, duchowość jedności, trzymania strony człowieka uboższego, gdy ma się do wyboru, była motywem nadania Jarzy Lubich doktoratu honoris causa przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w 1996 roku z inicjatywy Wydziału Nauk Społecznych.
No i mąż był laudatorem, wygłaszał laudację i właśnie wspominał o tym, że nauczanie Kiary, zwłaszcza dotyczące ekonomii dóbr, jest takim przewrotem kopernikańskim.
A dlaczego?
Otóż dlatego, że pokazuje, iż nauki społeczne mogą zajmować się nie tylko patologiami, psychopatologiami, socjopatologią życia społecznego, a więc negatywną stroną życia społecznego, lecz mogą również pokazywać piękno tego życia społecznego, dobro zawarte w relacjach społecznych, w jaki sposób pomóc w rozwijaniu się tej integracji społecznej. Ta nowa ekonomia ma polegać na tym, żeby dzięki pracowitości, dzięki dobrej organizacji pracy, efektywności,
też współdziałaniu, prawda, takim wzajemnemu, tak, dzieleniu się wzajemnemu,
żeby firma prywatna czy spółdzielnia produkcyjna była na tyle efektywna, iż wypracowuje zysk i później, że umie tym zyskiem się podzielić z innymi, żeby może rozejrzała się dookoła, czy nie ma jakichś potrzeb, że można by ludziom pomóc, nie tylko dać im przysłowiową rybę do zjedzenia bez wysiłku, ale żeby w sposób bardziej ambitny, żeby popatrzeć na kogoś, czy on nie ma jakichś możliwości, jakichś talentów, że mógłby sam rozwinąć działalność gospodarczą. I potrzebne mu są do tego jakieś środki, jakiś przykład. I w ten sposób nauczyć go dzielenia się zyskiem i to by promieniowało. Mamy w tej chwili na świecie dzięki inicjatywie Chiary Lubich ponad 3000 już tych firm działających w tym ruchu, które wypracowują spore środki na przyczynianie się do rozwoju tych, którzy by potrzebowali takiego wsparcia inwestycyjnego ze strony trochę bogatszych. Uznałem, że to właśnie jest wystarczający motyw, żeby nazwać to rewolucją kopernikańską jako inspiracja dla nauk społecznych w kierunku poszukiwania pewnego nowego modelu analiz społecznych.
Ale też szukania zysków poprzez kapitał ludzki, poprzez jakby kierowanie tych zysków w inwestowanie w ludzi, w ich rozwój osobisty, w ich rozwój zawodowy, w
po to,
ich rozwój
oni
środków
do życia. Mogli dojrzewając w tej działalności i poprzez tą działalność również dzielić się z tym innymi. Po prostu uczyć się dzielić zyskiem z innymi.
Tak pięknie Państwo się dopełnialiście teraz w tym opowiadaniu o działalności Focolarynów i tej ekonomii zainicjowanej przez założycielkę ruchu.
Ponieważ jesteśmy razem.
Na koniec jeszcze takie pytanie. Tutaj mamy przed sobą na stole zdjęcia z Państwa ostatniego spotkania z Ojcem Świętym, parę miesięcy przed jego śmiercią. Jak Państwo sądzicie, czego by Jan Paweł II życzył Państwu na 40-lecie małżeństwa, Pani Doroto?
Świętości, jeśli mogę powiedzieć to jednym zdaniem.
Myślę, że wytrwałości w drodze, no w dążeniu do dobra i zachowywaniu się w zgodzie z wolą Bożą.
Tu mnie Pan zaskoczył, dlatego tak w pierwszym momencie pomyślałam o tym, o co prosiłam między innymi, bo ponieważ mieliśmy to szczęście na pół roku przed śmiercią Jana Pawła II uczestniczyć w takim właśnie spotkaniu międzynarodowym profesorów uniwersytetów, europejskich uniwersytetów katolickich i tam właśnie będąc w Rzymie.
Laterańskim
tak,
było.
Byliśmy dwukrotnie u Jana Pawła II na takich wizycie, gdzie mieliśmy okazję te kilkanaście zdań powiedzieć. Ojciec Święty już wtedy właściwie nie mówił, ale poprzez gesty, poprzez trzymanie naszych dłoni, ruchy swoją dłonią, prawda, poprzez to również w jaki sposób patrzył na nas, mieliśmy absolutnie pewność, że pewne rzeczy potwierdza. Ja mówiłam, właśnie chyba w sumie tych kilkanaście zdań powiedziałam i on przytakiwał, a również potem na koniec powiedział nam szczęść Boże, z trudem, ale powiedział szczęść Boże. I na jedno z takich moich próśb, kiedy go poprosiłam o to, żeby się pomodlił, żeby pobłogosławił nam, żeby nasza rodzina była święta, on wtedy, i właśnie też powiedziałam o tym, że właśnie chcę służyć życiu i kontynuować to, co w 1994 roku, o co mnie prosił, to właśnie wtedy tak pobłogosławił, tutaj widać na tym zdjęciu, kiedy prawda przyłożył swoją rękę do mojej głowy i dość długo potrzymał, takie rzeczywiście w milczeniu, ale było to błogosławieństwo. A chcę jeszcze wspomnieć, bo w 1994 roku, kiedy byliśmy na wizycie też takiej półprywatnej Jana Pawła II, między innymi z profesorem Włodzimierzem Fijałkowskim, była to pielgrzymka tych, którzy byli aktywnie zaangażowani w organizację 18. Międzynarodowego Kongresu Rodziny. Jan Paweł II, gdy do mnie podszedł, mówi, o, Dorota Kornes-Biela. I powiedział mi, zajmuje się psychologią prenatalną. I powiedział mi wtedy, że mam to robić dalej, żebym to rozwijała, żebym to kontynuowała. No i że to jest bardzo ważne. Ja wtedy powiedziałam mu, że właśnie, że wracam z Kairu. Powiedziałam króciutko o Kairze, ale też wspomniałam, Ojcze Święty, za rok będzie w Pekinie konferencja poświęcona kobietom. Powiedziałam o pewnym zagrożeniu z tym związanym i prosiłam go o to, żeby napisał coś w związku z tym. W czasie tej naszej wizyty na pół roku przed śmiercią wtedy prosiłam go o błogosławieństwo na to, co w tej chwili robię, co zresztą właśnie wynikiem tego jest teraz habilitacja, która właśnie polegała na tym, żeby zaproponować nową subdyscyplinę, pedagogikę prenatalną. I też to jakoś jest efektem, myślę, że jego błogosławieństwa.
No, myślę, że doczekaliśmy się tego, że mamy orędownika w niebie, już w domu Ojca, który może nam pomagać w tym, co robimy tutaj, w Lublinie i gdzie indziej. Czy to w zakresie obrony życia, czy w obronie praw ludzi pracujących. Jest to wielka pomoc. Myślę, że będzie to nam dawało więcej siły.
Jest ciągle jakby obecny, dlatego że właśnie w jadalni, prawda, nad stołem, nad którym jemy i całe życie rodzinne się toczy, no wisi właśnie na stałe, prawda, zdjęcie ze tego właśnie ostatniego spotkania, gdzie jesteśmy razem, trzymamy jego dłonie, on trzyma nasze dłonie, tak, i to traktujemy jako takie właśnie przekazanie nam niejako, prawda, tego takiego depozytu, prawda, że jakąś część tej roboty, którą wyobrażałby sobie, że mogłaby być zrobiona, staramy się robić i dostaliśmy jakby takie właśnie błogosławieństwo, prawda, na tą misję. Każdy w swojej dziedzinie, bądź w innym, ja w czymś innym, ale no, na tym polega właśnie ta różnorodność i te różnorodne kwiaty w ogrodzie Pana.
Różnorodność, która tworzy jedność.
Tak.
Profesorowie Kul, pani Dorota Korna-Zbiela, pan Adam Biela, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.